Maciej Bogusławski, audycję realizuje Tomasz Olszewski, mój państwu dzień dobry. No i oczywiście w studiu Katarzyna Bellingham. Dzień dobry.
Dzień dobry państwu.
Ja chciałem protest złożyć.
Jaki?
Bo pan jest bliżej przyrody, bliżej natury, może to uda się. 10 maja mam zdjęcia ogrodu, śnieg.
Tak, ja też czasami do tych zdjęć dochodzę i dostaję szoku.
No właśnie, 11 listopada wracam po koncercie, śnieg. Osowa cała biała, nie tylko osowa. No jak to jest, że tylko pół roku bez śniegu?
No tak
się nie umawialiśmy.
Ale chyba tak jest niestety. Tak jest u nas, dlatego jednak ogrodnik ma troszeczkę ciężej niż na przykład na wyspach, bo ten sezon jest bardzo króciutki. I to jest ciekawe, w tym roku był super króciutki, w związku z tym, że też był wcale nie gorący, nie słoneczny i bardzo wiele roślin nawet nie doszło do kwitnienia tak porządnie. Nie wiem, czy państwo też na przykład macie takie doświadczenia jak ja, ale na przykład w moim ogrodzie rośliny, które potrzebują długiego sezonu do kwitnienia, na przykład rozchodniki, nie kwitły zbyt pięknie. Szczególnie te młode, które zostały posadzone dopiero w tym roku czy w zeszłym roku. Te, które posadziłam kilka lat temu, jeszcze jakoś wyglądały. Ale ogólnie rozchodniki, strasznie szkoda im ich było. Dlatego, no i nie mam teraz materiału właśnie do robienia jakichś takich jesiennych ozdób, bo tego rozchodnika, tego kwiatostanu nie mam. No
to,
i dużo...
To ja przywiozę i podzielę się, bo ja mam
to bardzo
na żuławach.
Mi miło.
Mam
bardzo mi miło.
Rozchodnik, ale co, pocie się nie udał. Też tak właśnie
no
marnie.
Właśnie, to jest jedna sprawa. Jeżeli chodzi o tą długość sezonu, to jeżeli macie państwo jakieś problemy z kwitnieniem, chociaż u nas to czytelnicy często wysyłają wręcz odwrotnie, że mają kwitnienie ponowne czegoś, czego się w ogóle nie spodziewali. To jest oczywiście fajnie, ale to też jest spowodowane jakimiś anomaliami pogodowymi, bo jednak jest, pomimo tego, że jest ciemno i ponuro, to ten sezon nawet poza tym śniegiem jest ciepły.
Roślinka sobie myśli, czuję nadciągający kres, więc się szybko rozmnożę. Niech coś po mnie zostanie.
Widziałam gdzieś nawet na internecie, czy w internecie, widziałam nawet kwitnące już szafirki. Ja już na to nic nie odpowiem, bo ja już nie wiem, nie znam odpowiedzi na to, szczerze mówiąc, bo szafirki oczywiście powinny kwitnąć w marcu, w kwietniu, w zależności od tego, czy śnieg leży jeszcze na ziemi, ale różne dziwne rzeczy się dzieją. Więc tak tylko chciałam powiedzieć, że jeżeli państwo martwicie się o swoje rośliny, o swoje kwiaty, że coś wygląda źle, a powinno wyglądać dobrze, to jest spowodowane tegoroczną pogodą. Nie dość, że był krótki sezon ze względu na ilość światła, bo jeżeli chodzi o ciepło, tak jak mówię, to nie jest tak źle, ale rośliny potrzebują światła.
A słońca było maluteńko.
Tak.
A wody było za to zdecydowanie za dużo. Wszędzie stoi ta woda, widać to przecież na polach.
Ja myślę, że to też w różnych miejscach tutaj na północy jest, no, mamy bardzo zróżnicowaną glebę. Faktycznie ten lodowiec szedł i zostawił tutaj kawałeczek żwiru, tutaj kawałeczek piasku, tutaj glinę. Mamy bardzo pomieszane te gleby, więc nie wiem, jak u państwa w ogrodzie jest. Tam, gdzie jest troszkę bardziej piaszczysta czy żwirowa taka gleba, no to fajnie, bo ona jest bardziej przepuszczalna i może nie jest aż tak źle. Ale u mnie niestety jest bardzo dużo też gliny, no z drugiej strony glina też jest dobra, także no nie można mieć wszystkiego, ale przez to u mnie w ogrodzie jest tak strasznie dużo wody. Poza tym była też przez całe właściwie lato taka atmosfera wilgoci w powietrzu. Nigdy nie było takiego długiego okresu suchego, żeby wszystko mogło porządnie przeschnąć i w związku z tym też kwiaty, które teraz w listopadzie powinny wyglądać naprawdę pięknie, zasuszone, wzniosłe, na przykład sadzic plamisty, który jest ogromną byliną, bardzo wysoką rośliną, w jednym roku dorasta od, że tak powiem, od ziemi, od przycięcia w marcu, w sierpniu, wrześniu ma wysokość, osiąga wysokość do 2 metrów i pięknie kwitnie. No on pięknie kwitł, ale teraz te kwiatostany, zamiast być takimi ładnymi, wyschniętymi baldachami, które cudownie wyglądają przy takim szronie porannym, w listopadzie, w grudniu, no to one niestety
może
są zgniłe.
W grudniu, żeby w listopadzie, żeby bez tego szeronu.
Tak jest, ale niestety dużo kwiatostanów jest po prostu zgniłych. I rozmawialiśmy z państwem tutaj, opowiadaliśmy państwu w zeszłym tygodniu o różach. I to też jest taka sama sytuacja. Ja zajrzałam do róż w moim ogrodzie angielskim i one jeszcze chcą kwitnąć, jeszcze są pąki i to prawdopodobnie też jest i u państwa. I to jest troszeczkę taki, no, niezgodne z tym obecnym sezonem, bo w listopadzie, w połowie właściwie listopada, róże naprawdę powinny przygotowywać się do spoczynku. Chcielibyśmy już je w przeciągu kilku tygodni kopczykować, tak? Czyli pomóc im przeżyć tą zimę. Dobrze by było przyciąć. Tak mówię, też wspominałam, że taka róża powinna wejść w stan spoczynku samoistnie, a nie jeszcze my będziemy do tego, będziemy w jakiś sposób jej pomagać.
Kołysanki.
Dokładnie, ale nie wchodzą. Ja na moich różach nie mam w ogóle żadnych owocostanów, tylko wszystko są nowe pędy. Bo róża taka jest. Jeżeli jest ciepło, ona jest w stanie kwitnąć właściwie przez cały rok. No i teraz mamy taką sytuację, że po prostu uczymy się jakiś taki nowe doświadczenia ogrodowe, jeżeli chodzi o pogodę, ale ja myślę, że to nie ma co się martwić, bo pogoda na pewno nas będzie zadziwiać jeszcze bardzo, bardzo mocno przez kolejne sezony, dlatego, bo teraz niestety tak już jest. Dobry ogrodnik zawsze zapisuje sobie pogodę w notesiku. Ja wiem, że to troszeczkę brzmi strasznie, bo to trzeba być naprawdę zorganizowanym, ale są tacy ogrodnicy, którzy zapisują sobie w kajeciku codziennie, jaka jest pogoda i to potem się bardzo, bardzo przydaje.
Co drugą sobotę, jak mam poranny program, to mam takich słuchaczy, którzy już przed godziną piątą, czy tam o szóstej podają wiatr, ciśnienie, temperaturę i zjawiska atmosferyczne.
Tak, i to tak troszeczkę się wydaje zwariowane, bo to jak można się tak zorganizować, ale to jest niesamowicie dobre i praktyczne i potrzebne później, bo nie ma nic lepszego dla mnie, niż spojrzeć wiosną w kalendarz, co było w zeszłym roku, żeby wiedzieć mniej więcej, jaka pogoda była. No ale właśnie prowadzę takie obserwacje, nie wiem jak pana słuchaczy, panie Tomaszu, ale wiem, że według moich obserwacji to wychodzi, że jest generalnie dom wariatów, jeżeli chodzi o pogodę i że niczego już nie można przewidzieć.
Dzień dobry, u mnie w ogrodzie przy domu w budowie zakwitły róże. Pozdrawiam Radio Gdańsk. No i widok piękny.
Tak, pięknych róż, tak. Róż. No, Rosa chinensis, czyli to jest właściwie róża chińska. Ta roślina przewędrowała do Europy z Chin i one tam w Chinach chyba nawet i kwitną przez cały rok. Tak samo jak i mniszek. Gdyby ta pogoda była jakaś w zimie, nie było aż takich strasznych mrozów, to zaobserwujecie państwo, że mniszek lekarski też kwitnie właściwie mógłby kwitnąć przez cały rok. No, niewątpliwie przyjdą do nas mrozy w styczniu i w lutym. Czego się spodziewamy i potrzebujemy tych mrozów. Ale też pamiętajmy, jeżeli chodzi o mniszek lekarski, to niestety te kwiatki najbardziej wartościowe są w maju, na początku czerwca.
I robimy z nich tak zwany miodek, jak to niektórzy mówią, miodek. Albo winko mniszkowe.
Tak jest.
Czy też i bardzo dobre na struny głosowe i głos. Tak mówią niektórzy, którzy się tym interesują i znają i stosują.
Na pewno na bardzo wiele rzeczy mniszek jest dobry, jak większość, właściwie wszystkie naturalne, dzikie zioła, to wszystko jest fantastyczne. Teraz w ogrodzie myślę, że tak naprawdę dla każdego ogrodnika taki najważniejszy temat to pewnie liście. Ja tutaj myślę, że i tutaj przed radiem też jest tyle liści. Pan cały czas sprząta, ale nie może ich posprzątać, bo one cały czas spadają. To jest taka praca totalnie zwariowana, bo to jest syzyfowa praca. Zbieramy liście, zanim odejdziemy, to następny listek spada. I tak tutaj żeśmy troszeczkę żartowali przed wejściem do studia, że jeżeli mamy takie jakieś nieduże drzewko, to można by było ewentualnie jeszcze nim potrząsnąć, żeby te liście spadły. I znam mojego kolegi, mama zawsze wchodziła na drzewa i taka nieduża osóbka, ale taka energiczna wchodziła i te drzewa tam męczyła, żeby wszystkie liście spadły. Nie wiem, czy to jest dobrze, czy źle dla drzewa, ale chyba to nie jest tak strasznie źle, bo te liście i tak już teraz spadną. Ale nie można wejść na drzewa przy radiu, bo są ogromne. Więc tutaj ten pan niestety będzie musiał powoli po jednym liściu zbierać jeszcze przez jakiś czas. Ale to tak prawdę mówiąc, chciałam powiedzieć państwu o tych liściach coś... O tym właśnie, o tym zbieraniu, o przechowywaniu liści i co z nich można zrobić. Dlatego, bo liście tak naprawdę bagatelizujemy. No, wszędzie są. Wydaje mi się, że bardzo dużo osób w ogóle się, że tak powiem, na nie wkurza. Dlatego, bo spadają cały czas. Tutaj też jechałam po Schuberta. Tam dużo ludzi z grabiami w ogrodzie sprząta te liście. I do worków. I bardzo dobrze, że do worków, bo worki bardzo fajnie można odłożyć sobie gdzieś za budynek, gdzieś tam w kąciku ogrodu. Dobrze by było, żeby to nie było zbyt ciemne miejsce. Dlatego, bo oczywiście wszystkie takie procesy gnicia, kompostowania lepiej zachodzą jakieś ciepło, więc takich worki położyć gdzieś w ogrodzie, gdzie jest raczej nasłonecznione miejsce i za rok, w takich workach ja myślę, że za rok już będzie można skorzystać z fantastycznej ziemi liściowej. I właśnie o tej ziemi tak parę słów dzisiaj chciałam państwu powiedzieć. Dużo osób zastanawia się, czy można wszystkie liście kompostować. Jakie można, jakich nie można.
Ten orzech często się pojawia, prawda? Co z tym orzechem zrobić na przykład?
Tak. Są właściwie, jeżeli chodzi o problemy w kompostowaniu liści. Znaczy tak, ja powiem o problemach, ale musicie państwo przede wszystkim zdać sobie sprawę, że to nie jest żaden problem. To nie są wielkie problemy i wszystko można kompostować, ale z umiarem, tak? Najlepiej, żeby te liście były jak najbardziej mieszane. Więc jeżeli macie państwo u siebie w ogrodzie dużo, dużo różnych drzewek, również owocowych, to spokojnie wszystko najlepiej ze sobą pomieszać. Jeżeli chcecie państwo, żeby te liście się przekompostowały szybciej, to warto pojeździć na przykład po nich kosiarką. Albo je w jakiś sposób rozdrobnić, dlatego, bo co mniejsze, to wiadomo, będzie się szybciej kompostowało. Szczególnie jeżeli chodzi o liście na przykład platana, tak jak tutaj w radiu są platany na zewnątrz piękne.
Ale chyba mało kto ma platany na swoich
Tak,
działkach.
Ale bardzo podobny do platana jest oczywiście klon. bo to jest platan klonolistny i te liście są właściwie takie same. To są duże liście. I one najdłużej, z tego co ja potem widzę w następnym roku za 2 lata, one najdłużej się rozkładają. Więc zawsze jak podchodzimy do tej sprawy kompostowania liści, zgrabiania liści, nie myślmy o jakichkolwiek problemach. Tak? To jest naturalne. Liście od tysięcy lat człowiek używa po przekompostowaniu. Także proszę się nie martwić, a tego drzewa nie można, a tamtego nie drzewa nie można. Trzeba po prostu to robić, wiedząc, że są 3 sprawy. Po pierwsze, każdy sobie zdaje sprawę z tego, że niektóre liście mogą być porażone przez choroby grzybowe. I najczęściej to się zdarza na drzewach owocowych niestety, które są bardzo wartościowym dodatkiem do takiej ziemi kompostowej. Więc jeżeli macie państwo porażone liście owoców, to niestety...
Grusza na przykład.
Grusza bardzo często, jabłoń, śliski. Tak jest. No szczególnie grusza, bo tutaj zawsze mamy, prawda, takie problemy, jeżeli grusze są zbyt blisko
jałowców,
tak, to potem te grusze cierpią. Nie jest to dobry zestaw, że tak powiem. To te liście niestety trzeba by było albo oddać na śmieci zmieszane, albo ewentualnie spalić. Ja nie polecam palenia liści w ogóle, bo palenie jest nieekologiczne.
Na śmieci zmieszane nie musimy, bo oddajemy na przykład w Sopocie odpady zielone.
Ale to też pójdzie na kompost.
Aha, rozumiem.
Na zmieszane.
Mhm.
Tak, tak, na zmieszane. Ja wiem, co
chciałem
ja
być ekologiczny, a wyszedłem na głupka.
Dla mnie, panie Tomaszu, pan nigdy na głupka nie wyjdzie. W każdym razie te liście musimy się ich porządnie pozbyć. Palenie ognisk jest nieekologiczne i niezdrowe dla nas również, bo wdychanie tego dymu przecież jest niedobre.
A ile żyjątek
również
ginie.
Tak, dokładnie. Również bardzo niebezpieczne dla różnych innych mieszkańców naszych parków, naszych ogrodów. Przede wszystkim te kochane jeżyki, którym jest bardzo ciężko teraz. One mają
zawirowanie. Mówiąc o jeżykach, nie mówimy o moich ukochanych ptaszkach, które
nie,
latają najszybciej.
O jeże. Jeże, takie kolczaste, prawdziwe, takie kulki chodzące bardzo powoli po drodze niestety. Te jeże, jeżeli usypiecie sobie państwo taką pryzmę czy tam kubkę z liści w przygotowaniu do spalenia albo ułożycie sobie ognisko, które potem byście chcieli na jesień z dziećmi palić, tam sobie jakieś ziemniaki w tym upiec, no to właśnie pamiętajmy, żeby te dzieci nie dostały szoku, jak zamiast ziemniaka wyciągną z tego ogniska jeża upieczonego. Dlatego, bo jeże będą szukały takiego właśnie miejsca na schronienie zimą. I hibernację. Dlatego musimy, jeżeli będziemy palić ognisko, jeżeli przygotowujemy się do czegoś takiego, gdzieś tam mamy swoją jakąś tam kubkę śmieci, że tak powiem, ogrodowych, to później palmy to ognisko nie w tym miejscu, tylko zbudujmy sobie z tych rzeczy, z tych śmieci, mniejsze ognisko obok i powoli sobie przekładajmy te rzeczy, te śmieci, które mieliśmy przygotowane. I w ten sposób nie ma opcji, żebyśmy w tym ognisku jakiegokolwiek jeża usmażyli. Tak? Także to jest bardzo, bardzo ważne. To jest taka może taki śmieszny temat, dla niektórych osób się wydaje banalny, ale to jest niesamowicie ważne, żeby pomagać tym najmniejszym żyjątkom, bo one nam też w pewien sposób pomagają. Może sobie nie zdajemy z tego sprawy, ale one też są po coś tutaj na tej naszej planecie. Także jeżeli już musimy palić, to w ten sposób.
Krety są po to, żeby nam dostarczyć ziemi zdolnych, tak powiem, z głębszych warstw, żebyśmy mogli zmieszać i do doniczek
tak,
na przykład.
Na przykład. My wtedy pozyskaliśmy w ten sposób ziemię w tym tygodniu i myślimy, że rośliny, które posadziliśmy w ziemi z krecich kopców będą rosły jak zwariowane. To prawda. Wszystko jest tutaj po coś, także nie ma co się denerwować. Czyli porażone chorobami liście nie dodajemy na pryzmę z liśćmi, które będą się kompostować. Później są również takie problematyczne drzewa, które mają dużo tanin. Tak? Taniny to są takie środki, które zazwyczaj są zawarte w korzeniu. Na szczęście takich drzew nie ma tak strasznie dużo, dlatego bo to jest toksyczne. Tak, to jest
toksyczne. Mi dąb przychodzi.
Nie, to jest akurat orzech czarny. Orzech czarny, Juglans nigra, to jest drzewo, które faktycznie ma chyba, jest jednym z drzew, który ma najwięcej tych środków chemicznych, toksycznych. I dlatego może państwo sami zaobserwowaliście u siebie w ogrodzie pod takim drzewem prawdziwym, czarnym orzechem. Za bardzo nic nie rośnie. Tak? I to tak właśnie jak idzie, jest korona.
Czyli
taki zasięg korony.
Mimo, że skoro wszystko czemuś służy, to on jest chwastobójczy.
Tak, chwastobójczy, dokładnie. Ja już musiałam pomyśleć. Tak jest, chwastobójczy. Także jeżeli chodzi o to drzewo, to musimy troszkę uważać z tymi liśćmi, dlatego bo one faktycznie mogą jakieś toksyny do tej naszej ziemi liściowej dostarczyć, ale też jeżeli na przykład będzie tych liści tylko około 10%, to też nic się nie stanie, prawda? Bez przesady. Chociaż powiem państwu, że chyba niewiele osób ma tego czarnego orzecha, bo to są takie wielkie drzewa. Jest też orzech włoski. Orzech włoski czasami jest szczepiony na podkładce z orzecha czarnego. I wtedy ten orzech włoski też może mieć troszkę tanin, ale to chyba nie jest aż tak strasznie, bo to przede wszystkim jest w korzeniu, a my zbieramy liście, prawda? Także to raczej będziecie mieli Państwo z uprawą coś pod, taką, pod takim drzewem. I to samo, jeżeli chodzi o garbniki, które znajdują się właśnie w, na przykład, w, tak jak pan mówił, w dębach, tak, w liściach dębu. I przez te garbniki te liście się przede wszystkim dłużej rozkładają. I to jest tak naprawdę troszeczkę uciążliwe. Ale też to nie znaczy, że nie można ich stosować. Stosujmy je 15-10% i będzie wszystko dobrze. Jeżeli chcecie państwo, żeby...
Po znaniu liście dębu dodają do ogórków kiszonych.
Jak najbardziej. Tak jest. Ja zawsze dodaję liść dębu czarnej porzeczki.
Ja wiśnie.
Nie, nie, ale mogę to też dodać, żeby było więcej, że takie smaczne wychodzą później. Także proszę się nie martwić, że czegoś nie można. Przede wszystkim nie można liści, które są porażone chorobami grzybowymi. I to państwo zaraz zauważycie, bo będą po prostu plamy na liściach i wtedy tego nie używamy. Ale tak, to jak najbardziej robimy z tego, albo kładziemy na pryzmę, albo do worków. Pamiętajmy, żeby zbierać liście do worków albo na pryzmę kompostową, jak są mokre. Akurat w tym roku to nie było problemem, dlatego, bo cały czas jest mokro. Suche liście się będą kompostowały o wiele dłużej, dlatego, bo do dobrego procesu gnicia gnilnego potrzebne jest powietrze, czyli w takich woreczkach proszę zawsze zrobić kilka dziur, żeby to też tam nie zgniło, ale nie w taki bardzo wstrętny sposób, tylko żeby to było zdrowe gnicie. I zawsze musi być woda. Także jeżeli jest suchy dzień, to te pryzmy trzeba porządnie podlać, a liście przed zgrabieniem, no poczekajmy, aż będzie taka atmosfera wilgotna, mokry dzień. No cały czas są takie dni, więc to nie ma problemu.
Ja myślę, że
w tym roku te wszystkie liście bardzo ładnie się przekompostują, bo jest cały czas mokro. I później, jeżeli i one są w fajnym, ciepłym miejscu, one za rok będą po prostu taką jakby czarną, bardzo leciutką glebą. I raz tak, pamiętajmy, że ziemia kompostowa to nie jest to samo, co kompost. Kompost, który macie państwo w ogrodzie, który jest robiony z różnych odpadków organicznych, z kuchni, z ogrodu, to jest inna rzecz. Ten kompost jest bardziej wartościowy, jeżeli chodzi o mikroorganizmy, jest może troszkę bardziej cięższy, ale ziemia liściowa, czyli taki kompost liściowy, bo tam nie dodajemy nic więcej, same liście, to jest zupełnie inna sprawa. Ona to jest bardzo lekkie medium, które dodajemy do ziemi, żeby ją otworzyć, żeby ją rozluźnić, tak? Żeby była bardziej przepuszczalna, żeby miała lepszą budowę, a w związku z tym lepsze warunki wodno-powietrzne. I fantastycznie można ją dodawać również do mieszanek, do sadzenia właśnie, jeżeli państwo macie rośliny w donicach, czy coś przesadzacie, nawet w domu na parapecie. Dodawanie tak połowy ziemi liściowej i połowy takiego podłoża ze sklepu, to będzie naprawdę full wypas.
Czyli jest to bardzo cenne, należy sobie zrobić zapasy w przyszłym roku do wykorzystania, a potem nam wszystko
nie palić, nie wyrzucać.
Na tym zakwitnie. 603-06-06-06, SMS-owy numer do Radia Gdańsk. Skrót wiadomości za chwilę, prognoza pogody, a potem wracamy. Powracamy i powracają także pytania od naszych słuchaczy dotyczące chociażby liści. Witam uprzejmie, pani Kasiu. Czytałam, że aby liście szybciej zgniły, można pryskać je, kiedy spadną mocznikiem. Co pani o tym sądzi? Pozdrawiam się, pani Ania.
Pozdrawiam również, pani Aniu. Ogólnie wszystko szybciej i lepiej zgnije, jeżeli zrobimy na to siusiu, szczerze mówiąc. Dlatego,
za pomocą psa najlepiej.
Albo męża, albo jakiegoś pana.
Tylko to w takich odosobnionych warunkach, jakie państwo macie tam u siebie.
Znaczy, ja akurat mieszkam w lesie.
Bo jak ktoś wyjdzie przez dom i zacznie przyspieszać, że tak powiem, proces przemiany liści w ziemi liściowej.
Panie Tomaszu, przecież można zrobić do nasniczka, do buteleczki.
Nie przyszło mi do głowy.
Ale to jest prawda i to jest fantastyczny aktywator kompostu, jeżeli chodzi o kompost taki ogrodowy czy ziemię liściową. Tak, odpowiedź brzmi tak.
Rozumiem. W takim razie, czy można ściółkować róże liśćmi brzozy? I czy szkodliwe są liście kasztana i jarzębiny? Pisze pani Ewa.
Nie, wszystkie te liście najlepiej by było stosować dopiero po przegniciu. Czyli one nie są szkodliwe, wszystko jest ekstra. Tak jak mówiliśmy w pierwszej części programu, dobrze by było, żeby to nie był kasztan. To był kasztan? Pani pytała o kasztan?
Orzech czarny.
O co pani pytała?
Wcześniej.
Teraz.
Nie, o brzozę, kasztan i jarzębinę.
Kasztan, no to w ogóle, pewnie kasztanowiec, ja myślę. Jak najbardziej wszystko to, tylko jak najbardziej wymieszać, żeby było jak najwięcej różnych gatunków tych liści. Dobrze by było rozdrobnić, to przekompostować i później taką ziemią liściową...
A nie tak, że świeże liście podsypujemy?
Nie, bo nawet zaraz one zostaną wywiane, że tak powiem. Ja myślę, że to, że świeże liście są fantastyczne do ściółkowania na przykład świeżo posadzonego żywopłotu. Dlatego, znaczy tak jak na przykład my sadzimy, teraz sadziliśmy sporo żywopłotów z grabu i wtedy, jeżeli sadzimy taki żywopłot malutki, te rośliny są jeszcze malutkie, no to sadzimy na powiedzmy jednym metrze bieżącym w dwurzędzie około 10 roślin. Tak? Dosyć sporo tego tam jest. Także pomiędzy tymi roślinami, jak umieścimy liście, to będzie najlepsza ściółka naturalna, dlatego, bo one stamtąd, że tak powiem, się nie wywieją. Ale jeżeli na rabatach ułożymy takie suche liście, to wydaje mi się, że może być problem, że to po prostu wszystko wywieje. To nie będzie spełniało takiej funkcji, jakby to spełniało, gdyby to już było przerobione. Lepiej takie liście sobie podrzucić gdzieś pod drzewa i krzewy albo żywopłot.
Pani Barbara pisze, witam pani Kasiu. W ubiegłym roku podkradłam jeden dworek liści sprzątaczą i postawiłam pod balkonem od strony południowej. Na wiosnę chyba będą do wykorzystania. Pozdrawiam.
Ja myślę tak, super. Bardzo mi się podoba taka akcja. Tylko proszę zajrzeć do tego worka. Jeszcze póki nie ma zimy i tak dalej, niech pani zobaczy, czy tam nie jest sucho. I czy też są dziurki w worku, bo musi być, tak jak mówię, powietrze. Bo naprawdę potrzebna jest woda. To musi być mokre. Więc jeżeli jest sucho, to niech pani je podleje, te liście, i zostawić najlepiej, tak jak mówię, na słońku. Bo na słońku to szybciej wszystko się przerabia.
Południowa strona, czyli...
I będzie fantastyczne. Potem może pani sobie dodawać, albo wyściółkować to w ogrodzie jakieś takie rarytasy, albo dodawać, mieszać z ziemią, którą używa pani do donic na przykład.
Pani Rita opisuje inną akcję. Szerszenie zajęły u nas ptasią budkę. Było ich bardzo dużo, ale nie atakowały. Budkę owoskowały, teraz ich nie ma. To już drugi rok. Co robić?
Niesamowite, no bo szerszenie ogólnie robią sobie gniazda w drzewach starych, prawda? Ja też mam taką sytuację u mnie w lesie, daleko na szczęście od ogrodu, który otwieram dla ludzi. No nie wiem sama, co zrobić.
Bo normalnie to się po straż pożarną dzwoni, jakieś szerszenie...
Może tą budkę, może tak powiem, a tam teraz te szerszenie są w środku?
No właśnie pani Rita pisze, że ich nie ma, to może...
No to trzeba tą budkę zdjąć i się pozbyć tej budki.
Odwoskować.
Albo gdzieś tam pójść do lasu i ją gdzieś tam przytegować, niech tam sobie może znajdą
to. I kupić taką nową budkę, a zostawić te szerszenie. Już trudno, no. To też jak to mówią,
stworzenie Boże. To nie można zabijać, szerszenie też są, one są strasznie, strasznie wyglądające, ale one też są pożyteczne.
Dobrze. W takim razie pytanie już nie liściowe, bo wiemy, że czas sadzenia cebulek jest ściśle określony. Czy mogę jeszcze posadzić cebulki, żonkile i tulipany? Pozdrawiam.
Ja pozdrawiam i ja też sadzę. Także ja w tym tygodniu posadzę jeszcze kilkaset, także myślę, że można spróbować.
Ale to trzeba mieć takie urządzenie, jakie ma pani Katarzyna. Ja to widziałem. To jest absolutnie zawodowe urządzenie do sadzenia cebulek na takim długim drągu.
To znaczy, to jest w ogóle bardzo stare narzędzie. To narzędzie ma na pewno z 50 lat przynajmniej.
I to jest niepolskie narzędzie.
Nie polskie, oczywiście z Anglii, bo wszystko, co jest z ogrodami związane, idzie z Anglii. Ale jest bardzo prosto. Na takim długim trzonku drewnianym jest taka walec, tuba.
Ale to chyba przez kowala robione, bo to
cylinder,
tak kute, prawda?
Tak, to trzeba zrobić, to musi kowal zrobić. Taki cylinder w wysokości około 10 centymetrów o przekroju, powiedzmy, nie wiem, może 5 centymetrów i to się, jeszcze tam jest kilka elementów i to się faktycznie bardzo szybko dzięki temu sadzi cebulę. Te osoby, które były w zeszłym roku u nas na warsztatach jesiennych, też za pomocą tego z nami sadziły, więc wiedzą, co chodzi. Taka sadzarka, ale...
Plecy nie bolą, nie trzeba
dokładnie.
Kolana, nie bolą, nie trzeba kucać, kicać, klękać.
Są też takie sprzedaży w Polsce, ale one są z cienkiej stali, z cienkiego metalu. I one są ręczne bardzo często. To jest bardzo ciężko, jeżeli sadzi się ręcznie taką ilość. Także jeżeli chodzi o... Bo mam dosyć dużą ilość narcyzów, takich, które kwitną bardzo późno, dopiero w maju, bardzo mocno pachnących. To są narcyzy, które również rosną w Polsce na stanowiskach naturalnych, tylko chyba bardziej w Bieszczadach, w takich miejscach dzikich. I one właśnie chcemy je posadzić na początku naszego lasku. No tam jest setka, więc to trzeba będzie na pewno posadzić za pomocą tego narzędzia. Ale myślę, że w takiej glebie na rabatach, gdzie będziemy sadzić tulipany, to nie będziemy tego narzędzia używać. Tam będziemy normalnie używać łopatkę ręczną i to będziemy robić bardzo szybko. No ja jestem ogrodnikiem całe życie, także mi sadzenie tulipanów idzie bardzo, bardzo szybko.
Ale myślę, że mógłby się jakiś kowal pokusić o to, żeby takie urządzenia wyprodukować. To
już znaczy, się pokusił.
Wykuć, tak? U nas też już?
Znaczy, no jeden. Wiem, że jeden się pokusił.
No, bo to myślę, że to by wzbudziło furorę wśród tych wszystkich, którzy lubią cebulowe roślinki. Pani Renata pisze. Witam. W naszym ogrodzie działkowym zarząd dba, aby nie było liści na poszczególnych działkach. Jeża można użyć jako wymówki na niesprzątanie liści. Pozdrawiam. Jeż przyjacielem działkowicza.
A jak najbardziej, ale rzeczywiście, że tak, przecież jeże zjadają ślimaki. Tylko wtedy pamiętajmy, żeby tych jeży nie rozpuszczać.
Co ten mój jeż, który mieszkał w ogródku, zrobił, że tych ślimaków było tyle, że po prostu nie dawałem rady?
A pani Tomasz, czy pan temu jeżowi dawał pan coś dodatkowego do jedzenia?
Nie.
Nie?
trzymałem go na głodzie, żeby był bardziej klimatożerny.
Dlatego, bo zazwyczaj jeże, nie mylmy tu faktycznie gatunków. Jeże zazwyczaj są dokarmiane. Bardzo lubią jedzenie kocie, o tym wszyscy wiemy.
I piwo, jeżeli w Anglii.
Piwo też. Jedna pani pisała do nas, że jeż szedł, taki chyba był troszkę na rauszu, bo tak krzywo szedł po chodniku. Czyli lubią również alkohol i jedzenie kocie. Więc nie dawajmy tego jeżom. Jeżeli chcecie państwo, żeby jeże zjadały ślimaki, to nie dajemy im takich rarytasów.
Dobrze, w takim razie kolejne już patrzę SMS-y, które wpadają do naszej skrzynki z pytaniami. Tym razem szerszenie mogą być groźne, ale są ładne, ktoś z państwa napisał.
Szerszenie, oczywiście, że mogą być groźne, dlatego jeżeli ten szerszeń lata gdzieś niedaleko państwa, u mnie się to często zdarza, bo moje szerszenie latają z lasu do, nie wiem czemu, ale do elewacji mojego domu. Tam też mają chyba jakieś swoje sprawy. I taki się zdarza szerszeń u nas przed domem, ale jego bardzo dobrze słychać, jego bardzo dobrze widać. On szczególnie był zainteresowany w tym roku saćcem plamistym w pewnym momencie, a ja mam przed samym domem. No to jak takiego szerszenia mamy gdzieś w sąsiedztwie, to nie biegniemy, nie machamy rękoma, dlatego, bo one widzą ruch, tak? One nie widzą, jak my będziemy stali po prostu spokojnie albo bardzo delikatnie sobie spokojnie odejdziemy, nie będziemy im przeszkadzać, one nam nic nie zrobią. A jeżeli zobaczą ruch i jeszcze w dodatku mają jakiś zły dzień listopadowy, to mogą oczywiście ukąsić.
Pan Artur pisze dalej w swojej sprawie.
Żądlić.
I szerszenie nie wytwarzają wosku. Jak jest na budce wosk, to pszczoły, które nie zasypiają na zimę. Szerszeni gniazda są puste na zimę, ponieważ giną wszystkie oprócz matek, które zimują w ziemi. Ostrożnie więc z tą budką. Pozdrawiam, pisze pan Artur.
Panie Arturze, bardzo, bardzo dziękujemy. Bardzo ciekawa informacja. A ja jestem ciekawa, czy one w ogóle by były zainteresowane robieniem gniazda, na przykład w budce. Bo ja mam bardzo dużo budek u siebie w lesie i on tam różne zwierzęta mieszkają w tych budkach. Ja już tam się czasami nie wnikam, bo tam się dziwne rzeczy dzieją. Ale szerszenie raczej mieszkają w takich starych bukach.
Pani Gosia pisze, ja nie mam szerszeni, ale za to mam osy, które w szklarni znalazły dla siebie pożywienie w postaci winogron, które zostały, bo w tym roku były kwaśne. Dużo ich było, ale co z tego? Czy ja muszę te zgniłe winogrona zerwać, czy zostawić do wiosny? Pyta pani Gosia.
Do wiosny one już nie będą. Jeżeli pani zostawi je do wiosny, to one na wiosnę oczywiście już nie będą atrakcyjne dla os, więc raczej bym się tym nie przejmowała. Wiadomo, że to zależy, jak pani chce.
Myślę, że pani Gosi chodzi o to, żeby w przyszłym roku były winogrona atrakcyjne dla pani Gosi.
Ja nie wiem, ja bym w ogóle była zawsze za tym, że szklarnie, to mówiliśmy też podczas zeszłotygodniowej audycji, ja byłabym zawsze za tym, żeby szklarnie pod koniec sezonu porządnie wyczyścić. I raczej zgniłe owoce jakiekolwiek z tego sezonu obecnego, pozostawianie ich na następny sezon, to nie jest dobry pomysł, tak? No bo to pomimo tego, że to jest naturalne gnicie, ale jednak gnicie zawsze jest gnicie. Ja staram się jak najszybciej wszystkie gnijące rośliny z mojego na przykład tunelu usuwać. Także ja bym znalazła chwilkę czasu, żeby te winogrona tam usunąć, może troszeczkę podwiązać.
Rodzynek z nich nie będzie raczej.
Rodzynek nie w tym roku. Może w przyszłym roku będzie bardzo dużo słońca, ale wątpię.
Pani Renata pisze, mój piesek upodobał sobie na działce jedną z malw i codziennie kilka razy ją podlewał. Malwa kwitnie do dzisiaj, a inne dawno przekwitły.
Proszę. Bardzo ciekawa obserwacja. Cieszę się. Bo to jest pozytywna rzecz, bo zazwyczaj biedne psy zawsze obrywają, tak? Że tam gdzieś siusie zrobią, gdzie nie trzeba. Także z takich pozytywnych komentarzy zawsze się cieszymy.
Teraz na balkon się przenosimy. Dzień dobry. Mam pytanie. Jak zabezpieczyć tuję przez zimę na balkonie?
Tuję przede wszystkim, tak jak każdą inną roślinę na balkonie, to też tutaj często państwo o tym wspominamy. Jeżeli one są, te rośliny, na balkonie, to one prawdopodobnie są w donicy albo w jakiejś skrzyni. I teraz im większa skrzynia, im więcej jest ziemi dookoła tej bryły korzeniowej, tym większa szansa, że nie przemarznie. Niemniej jednak i tak trzeba by było to w jakiś sposób okryć. Przede wszystkim postawmy wszystkie rośliny, które są na balkonie czy na tarasie, zdejmijmy, że tak powiem, je z tego betonu czy z kafelek i postawmy na przykład na styropianie albo na kawałku deski. Połóżmy tam po prostu coś, żeby stworzyć taką przerwę pomiędzy tym lodowatym betonem a doniczką. To już bardzo pomoże, tak? Także to jest taka pierwsza rzecz, którą już powinniście państwo zaraz jechać do sklepu i kupować styropian, bo styropian przecież jest łatwiejszy w użyciu niż drewno i też można kupić takie fajne, duże kawałki. I ten styropian oczywiście w przyszłym roku nie wyrzucamy, tylko chowamy do piwnicy albo na strych, albo łamiemy na mniejsze kawałki wielkości, powiedzmy, dłoni i używamy do do utworzenia tej warstwy drenującej w doniczkach. Bo jak macie Państwo balkony, to na pewno macie też tam doniczki. Czyli przede wszystkim to. A po drugie, jeżeli to, ja nie wiem jak duża jest ta donica, ale dobrze by było dookoła również się troszeczkę ocieplić, może jakimś workiem jutowym. Jeżeli mamy skrzynię na przykład w formie, no takie jakieś regularne, które mają regularne formy, tak, na planie prostokąta czy kwadratu, no to wtedy nic prostszego, tylko jeszcze tym styropianem obłożyć to z zewnątrz. Jeżeli Państwo planujecie na przykład zbudować sobie taką skrzynię na balkonie, w której byście chcieli posadzić rośliny, które zostaną tam również na zimę, to można by było już od razu taką izolację wykonać. Oczywiście pamiętajmy też o warstwie drenażowej, ale taki kawałek styropianu można spokojnie położyć na dole, potem właśnie w ściankach już też takiego żeśmy robili i to później o wiele bardziej pomaga zimą przetrwać roślinom. To jest najważniejsze. Sama roślina u góry, że tak powiem, część nadziemna przetrwa, jeżeli będzie bardzo porządnie podlana przed zimą, tak? Pamiętajmy, że tuje, muszą mieć dużo wody. No akurat chyba w tym roku, to o tym nie muszę przypominać, też cały czas zapominam, że jest bardzo dużo wody w glebie, ale ogólnie sukces przyszłoroczny waszych tuj będzie zależał od tego, jak bardzo będzie mokra ziemia przed zamarznięciem, dlatego, bo po rozmrożeniu ziemi one potrzebują bardzo, bardzo dużo picia, gdyż one pochodzą z krajów, w których nie ma takiej ziemi jak u nas, więc one mają dostęp do wody przez cały sezon. Więc ja proponuję Państwu w ogóle ich w związku z tym nie sadzić.
No ale one już są i teraz...
No ale to dla takich, co
trzeba
planują.
Trzeba się o nie troszczyć, jak
tak,
już są.
Te osoby, które mają, to musicie się Państwo troszczyć. Właśnie pamiętać, żeby wiosną miały bardzo dużo wody, a jeżeli wiosną na przykład tak się zdarza, bo były takie lata, że zima była bezśnieżna, nie było roztopów, no to jak nie będzie tej wody na wiosnę, to po prostu podlewać. Nawet duże osobniki.
Pan Marek pisze, mam co roku szerszenie na poddaszu. Latają ponad nami, jak siedzimy na tarasie. Nigdy nie zaatakowały. To na potwierdzenie tych słów, że jak się kogoś nie drażni, to on się też zachowuje kulturalnie.
Tak jest.
A pytanie
teraz... Chociaż trudno jest nauczyć dzieci, bo dzieci chyba to mają wrodzone. Moje dziecko przecież mieszka na łonie natury, a jak widzi osę, to dostaje paniki. To jest, nie wiem, jakieś takie wpisane w naturę chyba ludzką. Więc trzeba do tego podchodzić, tak, że tak powiem,
no to moja córka potrafi prawie wyskoczyć z jadącego samochodu, jak pająka zobaczy w tym samochodzie. Arachnofobia, znana sprawa. Witam. Czy trawy ozdobne trzeba zabezpieczyć na zimę?
To znaczy, zależy jakie. Na przykład trawa pampasowa raczej na zimę na pewno, raczej taką trawę na pewno trzeba będzie zabezpieczyć, ale ja nie myślę, że żadne inne trzeba zabezpieczać na zimę. Nic właściwie z trawami w ogóle nie robimy. Tutaj ja widziałam, że bardzo ładnie tutaj na Grunwaldzkiej, przy Manhattanie te trawy zostały związane, zrobiono im kitki, ale nie wiem, to chyba bardziej, żeby tak troszkę ładniej wyglądało, a nie żeby była jakakolwiek tutaj sprawa praktyczna, chociaż może w mieście jak śnieg, prawda, zgarnia z drogi, to ten śnieg może jakoś tak wpłynąć źle na te trawy, które nie będą podwiązane. No nie wiem. Muszę się zapytać, dlaczego te trawy są związywane tak naprawdę, bo
tutaj były tak ładnie związywane na pomarańczowo w kolorze dyni, bo jak te dynie się pojawiły na przykład na skrzyżowaniu.
No właśnie, zastanawiam się, czy to jest jakaś inna, i czy to jest w tym faktycznie sprawa ładności, czy praktyczności. To znaczy, no to fajnie wygląda faktycznie, ale...
Taki z trawy i ta dynia...
Tak, bo to będzie ładnie wyglądało na rondzie, powiedzmy, gdzieś na ulicy, gdzie mamy same trawy i jednolicie to wszystko jest powiązane, to jakoś tak wygląda ładnie, estetycznie. Ale jeżeli u siebie bym w ogrodzie zaczęła podwiązywać trawę w ten sposób, to już by było źle ze mną. Także nie. Pampasowa trawa jak najbardziej. Dobrze by było jej zbudować nawet taki daszek, bo ona nie lubi mokrego zimą. W ogóle w tym roku jest tyle mokrego, że ja nie wiem, jak takie rośliny przezimują. Na przykład jak karczoch również. Karczoch też nie lubi mokrego. I ja w tym roku pierwszy raz w życiu, mogę powiedzieć śmiało, nawet w moim życiu polskim, że tak powiem, jak w Polsce jestem ogrodniczką, to wykopuję mojego karczocha i przenoszę go na zimę do tunelu, dlatego, bo tam jest bardziej sucho. Nie chodzi o ten mróz, tylko chodzi o to, że jest mokro.
Ja widziałem te miechunki, takie, prawda, w tych kopertkach, takich lampionikach, te owoce, które się ukrywają, bardzo lubiane przez niektórych. I na targowisku w Sopocie pani je miała, ale takie wielkości mandarynek.
Takie
a
wielkie?
Nawet większe. Ja mówię, a co to się stało? Ona mówi, nie wiem, ale woda nam się wdarła do szklarni, zalało nam i takie coś nam wyrosło.
A możliwe, no bo wiadomo, one składają się z dużej ilości wody. No niestety w moim tunelu te miechunki nie są takie duże, niemniej jednak są przepyszne. Polecam Państwu uprawę. To jest podobna roślina w sumie, to jest psiankowa roślina, czyli podobne wymagania do pomidora czy do bakłażana. Bardzo fajna roślinka. I tylko ona bardzo późno tak naprawdę dochodzi do siebie, więc jeżeli macie Państwo właśnie szklarnię czy tunel, to można by było uprawiać, bo wtedy jest sezon przedłużony, nie jest tak chłodno. Jeszcze we wrześniu, ona w październiku tak naprawdę można dopiero zbierać jej owocki, ale są przepyszne, uwielbiam je.
Co zrobić z drzewkiem figowym? W tym roku wsadzić do donicy, do października stało na zewnątrz. Teraz wszystkie liście opadły, schowane do garażu, ale nie wiem, czy można tam stać.
To znaczy, drzewko figowe raczej na pewno nie przeżyje na zewnątrz, niestety.
To już teraz jest w garażu, ale bezlistne.
Ale ono jest w doniczce tak oryginalnie?
No w tym roku wsadzone do donicy.
A, w tym roku wsadzone do doniczki. Co zrobić z nim?
Żeby przeżyło do przyszłego roku i znowu powędrowało na spacer.
A ciekawe, czy ma owocki, bo właśnie z figami to jest tak, że one niestety, ale potrzebują tej zimy w ogrodzie. Dlatego, bo figi najpyszniejsze są tak naprawdę pod koniec sezonu, prawda? One muszą dojść do siebie, muszą mieć troszeczkę takiego schłodzenia, żeby były przepyszne. Nie wiem, może są jakieś sposoby, żeby one dochodziły również w domu, w szufladzie gdzieś tam, powiedzmy, z bielizną, tak jak my to robimy z pomidorami czy z awokado. Ale na pewno dobrze pan zrobił, że postawił pan tą figę do garażu. Jeżeli na niej nie ma w ogóle liści, to tak naprawdę ten garaż nawet nie musi być specjalnie jasny. Wystarczy gdzieś tam jakieś okienko, bo musimy tak zrobić, żeby ta roślina teraz weszła w super stan spoczynku, żeby ona nie rosła. Żeby nie zachodziły żadne procesy w środku, żeby żadne soki po niej nie wędrowały w środku, żeby korzenie nie rosły. Ona musi teraz iść spać. Więc podlewać minimum, tak? Tylko żeby ta ziemia nie była taka sucha na wiór, tak? I nic, więc broń Boże, nie dawać żadnych nawozów, nie dotykać w ogóle. Tylko pilnować, żeby tam było nie mniej niż, no już niech będzie to 0 stopni, ale nie więcej niż tak, no nie więcej niż 10, bo ona zacznie rosnąć.
Tak się zastanawiam, czy to dobre towarzystwo dla figowca, samochód, który wjeżdża do tego garażu ze swoimi spalinami.
Nie wiem, może pan ma przeznaczony garaż na figę, a nie na samochód.
Można zatrzymać się przed garażem i wpychać samochód do garażu, żeby figowcowi nie smrodzić, mówiąc wprost.
Dokładnie, no bardzo roślinie nie lubią chemii, bardzo.
To teraz hortensja. Pani Joanna pyta. Witam. Czy hortensję ogrodową, która od lat nie kwitnie, można oprócz owinięcia agrowłókniną osłonić od zachodu osłoną? Pozdrawiam, pisze pani Joanna.
Pani Joanno, tak. Trzeba próbować wszystkiego, bo jeżeli ją pani ma już tyle lat w ogrodzie i nie kwitnie, to trzeba naprawdę stanąć na głowie. Ja bym na miejscu pani osłoniła przede wszystkim od strony wschodniej. Dlatego, bo te najgorsze...
Słyszymy, że najwięcej wiatrów wieje z zachodu, tylko że to są w sumie łagodne wiatry.
Tak, te wiatry z zachodu, one akurat występują w tym okresie roku, kiedy jest ciepło. Właściwie w większej części roku, chociaż u nas akurat nie jest ciepło, większą część roku. Ale jeżeli chodzi o takie najmroźniejsze wiatry, to one zaczynają się tak w środku zimy, powiedzmy styczeń, luty, marzec i jeszcze czasami kwiecień. To są najgorsze, najchłodniejsze, najbardziej wyniszczające dla roślin wiatry. To chodzi o wszystkie te azalie, magnolie, skimie, wszystkie takie wrażliwce, które jednak zostawiamy w ogrodzie z wielką nadzieją, że przeżyją. I właśnie musimy te rośliny odgrodzić od strony wschodniej. Od zachodniej też można, bo to jednak jest wysuszające, jak tak cały czas na nią ten wiatr wieje. Ale pamiętajmy o tej stronie wschodniej, takiej bardziej niebezpiecznej zimą. Czyli tak, proszę ją ochronić i koniecznie agrowłókninę białą. No ja trzymam kciuki oczywiście. Bardzo dobrze by było, żeby również ją wyściółkować teraz jeszcze przed zimą, póki jeszcze ta gleba nie jest taka bardzo zimna, bo jednak nie było takich mrozów. Jeszcze wyściółkować albo ziemią liściową, jeżeli ma pani dostęp do takiego cuda, albo obornikiem przekompostowanym, ale nawet nie bardzo... Kilka miesięcy wystarczy, ale dać jej jeszcze coś takiego, taką pierzynkę przed zimą. Także, a my trzymamy kciuki.
A propos tego drzewka figowego, to drzewko figowe nie ma owoców, jest młode.
No i dobrze, i to niech tam będzie.
Czyli w garażu.
No bo nie wyobrażam sobie, gdzie jeszcze. Chyba, że ma pan faktycznie albo oranżerię, albo dużo miejsca w domu. Tylko jeżeli postawimy tą roślinę do oranżerii,
będziemy musieli bananowca przesunąć.
Albo do domu, no to i żeby miała więcej światła i będzie więcej ciepła, to musimy ją jednak traktować nie jako roślinę w spoczynku, tylko roślinę, która cały czas żyje. Więc będziemy musieli ją podlewać, dokarmiać, bo roślina w takiej donicy na pewno już nie ma tam żadnych składników pokarmowych. No i na pewno ona będzie potrzebowała sporo światła.
Nie jest łatwo, nie jest łatwo. Bo wszystko przez to, że marzy nam się to, co nie rośnie naturalnie na naszej szerokości.
Ja wiem, ale ja nawet ja tak sama mówię, że to wszystko musimy uprawiać, co jest nasze rodzime, ale kończy się na tym, że ja też mam pełno wrażliwców, nad którymi się trzęsę i teraz muszę je wszystkie przesadzać do tunelu i do domu i będę miała w taką dżunglę niedługo w sypialni, że aż nie wiem, czy tutaj dotrę w poniedziałek do radia.
Z naszych rodzimych to my mamy tylko, jeśli chodzi o figę, figę z makiem. Czasami jeszcze z pasternakiem.
No niestety maku też już nie mamy.
Też nie mamy, rzeczywiście.
Piękna roślina, boli mnie serce, ale mak lekarski jest niedozwolony do uprawy w Polsce.
Nawet kiedyś przekonała się o tym pewna emerytowana działkowiczka, która została poddana, tak powiem, zatrzymana na okoliczność uprawy nielegalnej.
Musiała się bardzo zdziwić.
Tak zawsze rosło, a tu się okazuje, że teraz rosnąć nie może tak. Ale jeszcze a propos tych hortensji, pan Robert pisze, w sprawie hortensji zalecam dużą dozę cierpliwości, ale warto, to pięknie kwitnie.
Jeżeli prawda? Tak, jeżeli, no, też może być łagodna zima, tak? No.
Ja przyznaję od razu, w zeszłym roku po raz pierwszy nie osłoniłem krzewów hortensji. W Sopocie.
No właśnie chciałam powiedzieć, panie Tomaszu, pan mieszka w Sopocie, więc pan w ogóle się nie liczy.
Poza tym, że poprzycinałem, no i pięknie zakwitły w tym roku oczywiście. Natomiast wcześniej zawsze z mamą żeśmy... tutaj po prostu nie zadbałem o to, przyznaję.
No ale ja tak jak mówię, osoby objałem. Z Helu, osoby z Władysławowa nie mają prawa w ogóle marudzić w sprawie hortensji, bo mają tak piękne...
A rododendron muszę okryć agrowłókniną?
Ja myślę, że nic... W Sopocie, nie dość, że to jest blisko morza, jest ciepło, jest mikroklimat, to jeszcze w dodatku tam jest bardzo dużo budynków, które są ogrzewane, które same sobą osłaniają ogrody, które są obok. Ja myślę, że tam nic nie trzeba okrywać w ogóle. Chyba, że macie figę.
Nie.
Figi nie macie.
Figi nie mamy. Za tydzień, czyli to będzie już 20 dzień listopada, bo dzisiaj tak dyskretnie pomijamy te daty, bo niektórzy są przesądni. Dzisiaj 13.
To dzisiaj jest 13?
Tak. Główny temat, który zaproponuję naszym słuchaczom?
Główny temat, który zaproponujemy naszym słuchaczom w przyszłym tygodniu, bo ja mam nadzieję, że już będzie zima niedługo, że tak powiem, to jak przygotować ogród właśnie do zimy? Najcenniejsze wskazówki.
Najcenniejsze wskazówki Katarzyny Bellingham przedzimowe za tydzień. Dziękuję bardzo. Do usłyszenia.
Do usłyszenia.